Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Benedykt XVI polecił Kościół w Polsce opiece świętego Stanisława. Polscy biskupi opublikowali list poświęcony dziedzictwu Jana Pawła II. To aktualności, o których będziemy mówić w naszym magazynie. Ponadto nadamy relację z Lublina, gdzie dni nowenny przed zesłaniem Ducha Świętego upływają pod znakiem Kongresu Ruchów Katolickich. 11 maja wita Państwa Beata Zajączkowska. Historia nie jest dziełem sił ciemności, zwykłego przypadku czy wyłącznie ludzkich decyzji. Ostatecznie to Bóg rządzi światem jako jego stwórca i ostateczny sędzia. Taki pocieszający wniosek płynie z brewiarzowego kantyku wziętego z Księgi Apokalipsy, który stanowił podstawę papieskiej katechezy podczas audiencji ogólnej. Na spotkanie z Benedyktem XVI na plac świętego Piotra przybyło 17 tysięcy pielgrzymów. Katechezę streszczono także po polsku.
Rozważamy dziś słowa kantyku, który w wizji z Apokalipsy śpiewają sprawiedliwi, którzy zwyciężyli w walce z szatańską bestią. Wysławiają oni Pana, którego dzieła są wielkie i godne podziwu, a drogi Jego sprawiedliwe i wierne. Wznoszą hymn uwielbienia na cześć Boga, który nie jest obojętny na losy ludzkie, ale czynnie w nich uczestniczy. Jego zaś działanie w historii jest znakiem, wezwaniem do nawrócenia wszystkich ludów ziemi. Ludzkość jest w stanie odczytywać tę zbawczą obecność i może kształtować swoją historię w bojaźni Bożej, która nie ma nic wspólnego z lękiem, ale jest uznaniem nadprzyrodzonej wielkości i mocy Boga.
Podobnie jak podczas poprzednich audiencji ogólnych, papież pozdrowił polskich pielgrzymów osobiście.
Pozdrawiam obecnych tu Polaków. W tych dniach razem z wami oddaję cześć świętemu Stanisławowi i polecam jego piesę Zawi Kościół w Polsce. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Zadowoleni?
Tak
jest. Rozmodleni?
Tak.
To jest właśnie ta grupa. Jesteśmy z archidiecezji wrocławskiej, parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z Chrząstawy Wielkiej. Celem naszego pielgrzymowania jest najpierw podziękować Bogu za pontyfikat Jana Pawła II i chcemy modlić się za Benedykta XVI. Jest też nasz papież kochany przez nas. Będziemy go wspierać naszą modlitwą i chcemy też, aby Benedykt XVI, tak jak Jan Paweł II, dalej prowadził nas i naszą wiarę jeszcze umacniał i po to tu przyjeżdżamy. Chcemy najpierw pokazać swoją wiarę, ale chcemy też zaczerpnąć właśnie od Ojca Świętego to tchnienie, umocnienie swojej wiary, nadziei, miłości. To jest nasz papież. Chociaż oczywiście nie ukrywamy, że jako Polacy jeszcze gdzieś ten sentyment tam patrząc na Benedykta XVI patrzyliśmy tak jak na Jana Pawła II. Jeszcze gdzieś nam tam stawał w sercach, w oczach go widzieliśmy. Ale tak jak mówiłem, to jest nasz papież.
Karol Pietrucha, wybór kardynała Ratzingera na stolicę Piotrową. Dla mnie osobiście to nie była niespodzianka, tak bym to powiedział, dlatego że jeśli chodzi o człowieka uduchowionego i takiego, który by kontynuował myśl Jana Pawła II, to chyba jest to najlepsza osoba. No i Duch Święty zadziałał, myślę.
Michał Marek, jestem uczniem gimnazjum w Kołbieli. Chcę pokazać, że nadal jesteśmy wierni papieżowi, że tak samo kochamy go jak Jana Pawła II i że nadal będziemy tu chyba pielgrzymować, tak jak Janowi Pawłowi II i serdecznie go zapraszamy do Polski, żeby odwiedził nas. Może nie jako pierwszy, bo może inny kraj jest bardziej potrzebujący, ale niech nas też odwiedzi, niech pamięta o nas. Przemawia jego szczerość i jak gdyby takie lekkie zagubienie, bo widać, że on się troszeczkę jeszcze jednak boi, ale z pewnością to przeminie, bo wszyscy są z nim, wszyscy będą kibicować jak gdyby. Mam tutaj wielu kibiców na całym świecie, także nie jest sam, wszyscy go kochają.
Do powrotu do ogromnego dziedzictwa, jakie nam zostawił Jan Paweł II, zachęcają biskupi polscy w liście pasterskim zatytułowanym Ojciec Święty Jan Paweł II – bezcenny i zobowiązujący dar od Boga. List episkopatu będzie czytany w kościołach w całej Polsce w najbliższą niedzielę w uroczystość zesłania Ducha Świętego 15 maja. O przesłaniu listu z biskupem Piotrem Liberą, sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski, rozmawiał Rafał Łączny.
Dlaczego polscy biskupi zdecydowali się na wydanie takiego listu? Co było inspiracją do jego powstania?
Inspiracją do powstania, do opracowania takiego listu były te wydarzenia, które wspólnie z całym narodem i z całym Kościołem przeżywaliśmy. Zakończenie tego wielkiego, niezwykłego polskiego pontyfikatu. Biskupi polscy, tak jak i myślę każdy Polak i każdy człowiek wierzący, czuje potrzebę ogarnięcia tych właśnie niemalże 27 lat pontyfikatu. I stąd padła właśnie propozycja na Radzie Stałej, żeby podjąć się pewnego takiego trudu, bo to nie jest sprawa łatwa oczywiście, trudu dokonania pewnego rodzaju syntezy tego pontyfikatu ze szczególnym takim uwzględnieniem właśnie Kościoła polskiego.
Zatem w paru słowach przeanalizujmy ten list pasterski. Księża biskupi otwierają go takim wspomnieniem pielgrzymek papieża Polaka do swojej ojczyzny i nauczania papieskiego, w którym księża biskupi szczególnie akcentują to wezwanie papieża do odkrywania i do walki o wolność, ale wolność wewnętrzną.
Na pierwszy plan jak gdyby zostało wysunięto to nauczanie skierowane do nas, do Kościoła w Polsce i tutaj właśnie ten wątek wolności. Mamy tu na myśli oczywiście wolność dzieci Bożych, bo tego nas właśnie Jan Paweł II uczył. Przed rokiem 1989 Kościół bronił wolności w tym znaczeniu bardziej społecznym. Dawał swój głos tym, którzy głosu wtedy byli pozbawieni. Natomiast po 1989 roku zadaniem Kościoła w Polsce, duszpasterzy, także biskupów, jest bronienie człowieka przed złym użyciem wolności. Wiemy, że człowiek może używać po prostu wolności w sposób nieodpowiedzialny, w taki sposób, który niszczy wręcz człowieka i człowieczeństwo. Więc to jest bardzo rzeczywiście istotny wątek tego przesłania papieskiego i na to zwracamy uwagę w tej pierwszej części naszego listu.
Kolejna część tego listu to takie swego rodzaju wezwanie do nie stawiania tylko pomników ze Spiżu, nadawania nazw Jana Pawła II kolejnym ulicom czy skwerom, placom, ale także do konkretnych dzieł miłosierdzia, do zachowania takiego żywego pomnika pamięci i hołdu Janowi Pawłowi II.
Wielu z nas pytało i pyta nadal, jak przekuć w czyn to dziedzictwo duchowe polskiego pontyfikatu, tą spuściznę duchową, którą nam pozostawił Jan Paweł II. I ten list jest również pewną próbą odpowiedzi biskupów na tak właśnie postawione pytanie. I tutaj w tych naszych refleksjach zawartych w liście podajemy, jak powiedziałem, pewne takie kierunki. Zwracamy uwagę na te główne myśli pontyfikatu polskiego, które można i należy przekuć w czyn. Jest to czasami na zasadzie takich pewnych haseł, apeli to się odbywa. Na przykład Polska woła ludzi sumienia, ergo potrzeba pracy nad sumieniem Polaków i Polek. Dalej, praca nad pracą, praca nad etosem pracy, praca nad solidarnością społeczną, czy wysiłek, trud nad wyrabianiem tego, co Jan Paweł II nazywał wyobraźnią miłosierdzia.
Podsumowując, księże biskupie, w kilku słowach, list pasterski przyjęty na Jasnej Górze 2 maja jest takim wezwaniem do zachowania papieskiego dziedzictwa, dziedzictwa papieża Polaka w naszych sercach, w naszym narodzie.
Z całą pewnością tak. Zachęta do zachowania tego dziedzictwa i do jego, na miarę znowu naszych możliwości i ludzkich sił, ludzkich naszych słabości, pomnażania tego dziedzictwa.
Z biskupem Piotrem Liberą, sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski, rozmawiał Rafał Łączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Dni nowenny przed zesłaniem Ducha Świętego upływają w Lublinie pod znakiem Kongresu Ruchów Katolickich. Relacja brata Tomasza Wrońskiego.
Okazją do tego spotkania jest dwuchsetlecie utworzenia diecezji lubelskiej oraz peregrynacja ikony jasnogórskiej. Jaki jest cel tego kongresu? Zapytaliśmy jednego z organizatorów.
To jest pomyślane najpierw jako takie dziękczynienie Panu Bogu.
Ksiądz Andrzej Krasowski.
jako takie poznanie siebie, tej rzeczywistości. W poszczególnych stacjach koncentrujemy się na Eucharystii. Tę Eucharystię animują, prowadzą poszczególne grupy. Wszystkie inne mogą przychodzić, dołączać, ponieważ te stacje są w poszczególnych parafiach Lublina. Także zapraszamy wszystkich parafian. Zakończymy uroczystą Eucharystią w katedrze. Przewodniczyć będzie ksiądz arcybiskup Józef Życiński. To będzie równocześnie początek peregrynacji obrazu Matki Bożej Stolicy Mądrości Sedes Sapientiae. My się spotykamy raz w miesiącu. Na tle innych diecezji lubelska wygląda, myślę, bardzo dobrze. Dlaczego? Dlatego, że ksiądz biskup Mieczysław jest z ramienia Episkopatu Polski odpowiedzialnym za ruchy stowarzyszenia wspólnoty formacyjne całej Polski.
I właśnie księdza biskupa Mieczysława Cisło poprosiłem o rozmowę. Jak ksiądz biskup ocenia znaczenie tego kongresu?
Tego typu kongresy diecezjalne mają miejsce co kilka lat w poszczególnych diecezjach. I co kilka lat jest też kongres ogólnopolski. Kongres wyprowadza członków tych ruchów na forum publiczne, czy to w postaci liturgii, czy też w postaci sympozjów, dyskusji panelowych, spotkań.
Jak ksiądz biskup widzi rolę ruchów w Kościele w Polsce?
Ojciec Święty wielokrotnie powtarzał, ruchy należą do jednych ze znamion, ze znaków wiosny Kościoła. Dlatego, że ruchy skupiają ludzi o wyższej świadomości wiary, którzy nie zamykają się w swoim prywatnym świecie, nawet jeżeli są wierzący, ale którzy chcą współtworzyć wspólnoty i także chcą być świadkami pośród świata. Właśnie 7 maja w kościele świętego Michała na Bronowicach odprawiłem liturgię razem ze prezbiterami dla wspólnot neokatechumenalnych. Była to pierwsza stacja kongresu. Kościół był wypełniony po brzegi, liturgia bardzo bogata, rozbudowana, ze świadectwami liderów czy uczestników pewnego programu ewangelizacyjnego, jaki zrealizowali neokatechumeni europejscy na terenie Amsterdamu i niektórych miast Holandii i Niemiec.
Mam właśnie przed sobą artykuł z włoskiego dziennika Venire, gdzie zamieszczona jest relacja z tego wydarzenia. Ponad 35 tysięcy młodych ludzi ze wspólnot z Włoch, Hiszpanii, Polski, Rosji i innych krajów Europy wypełniło płytę stadionu Ajax w Amsterdamie. Ich drogi wiodą do Kolonii na Światowy Dzień Młodzieży, ale wcześniej robią etap w Holandii, a jadąc tam zatrzymywali się w ponad 150 miastach europejskich, by na placach, ulicach, miasteczkach akademickich zapraszać na spotkanie w Kolonii i zwiastować dobrą nowinę.
To właśnie jest cały wymiar funkcji dzisiaj ewangelizacyjnych ruchów. Z jednej strony prowadzą cichą, systematyczną formację w ramach wspólnot. Jak trzeba, podejmują zadania także niejako statutowe, także ewangelizacyjne, a jeżeli trzeba, to organizują, można powiedzieć, spektakularne pewne przedsięwzięcia, jak to właśnie z Holandii. Ruchy są elementem inspirującym, mobilizującym cały Kościół. Troska hierarchii dzisiaj o ruchy nie oznacza zaniedbania troski o Kościół masowy, bo polski Kościół jest Kościołem masowym. Ale przyszłość tego Kościoła może być zabezpieczona przez małe wspólnoty, które będą równoważyły to indywidualistyczne chrześcijaństwo Kościoła masowego. Bo w Kościele masowym ludzie żyją swoimi sprawami, jakoś ten Kościół domowy funkcjonuje, ale potrzeba czegoś więcej. Potrzeba budowania wspólnot wokół pewnych liderów, którzy są darem Ducha Świętego. Wierzymy, że Duch Święty prowadzi Kościół i on budzi niepokój w sercach różnych ludzi, którzy zakładają ruchy czy stowarzyszenia.
Ksiądz biskup był uczestnikiem spotkania założycieli największych ruchów katolickich, które odbyło się w Gnieźnie w zeszłym roku.
Tam doświadczaliśmy tej prawdy, którą kiedyś Ojciec Święty wypowiadał, mianowicie, że tak jak w średniowieczu założyciele zakonów przemierzali Europę i ta Europa była znaczona klasztorami, począwszy od benedyktynów, poszedł średniowiecze, ruch franciszkański, dominikański. Tak dzisiaj w okresie posoborowym Europę przemierzają świeccy założyciele ruchów i wspólnot. To są świeckie zakony, które także znaczą tutaj jedność europejską. Z drugiej strony odpowiadają na znaki czasu, a tym znakiem czasu jest dechrystianizacja wielkich obszarów Europy.
Zauważa się różne reakcje na nowe ruchy, nowe wspólnoty. Z jednej strony są entuzjaści, którzy wierzą, że wspólnoty są lekarstwem na wszystko, ale są też pesymiści, sceptycy, którzy boją się o podział Kościoła, że ci od Arguello, ci od Lubich, tamci podzielą Kościół. Jak znaleźć jakiś złoty środek?
Tak najprościej mówiąc, nie zniechęcać się, bo wszelka nowość budzi reakcję. Wydaje mi się, że ta reakcja idzie po linii jakichś typów psychologicznych. Są osobowości, które nie znoszą nowości. Najlepiej się czują w utartych pewnych schematach, mają poczucie bezpieczeństwa, pewność siebie, działania. Natomiast są ludzie niespokojni duchem swoim, którzy rozsadzają pewne struktury zastane, nie wystarcza im pewien schemat, szukają czegoś więcej. Musi być miejsce dla jednych i dla drugich. Natomiast ci właśnie, którzy tworzą nowe, spotykają się niewątpliwie z reakcjami negatywnymi, z uprzedzeniami. Zwłaszcza jeżeli to nowe niesie rzeczywiście inność w stosunku do form funkcjonujących. Tak było na przykład z ruchem Światło-Życie. Kiedyś, pamiętam, w latach wczesnych mojego kapłaństwa, starsi księża byli nieufni wobec tego ruchu. Nawet były oskarżenia, i to sięgające aż Stolicy Apostolskiej. No dzisiaj nikt nie ma już chyba wątpliwości, że ruch Światło-Życie jest wielką szansą, sprawdzoną w formacji młodego chrześcijanina. W tej chwili jesteśmy chyba jeszcze na tym etapie reakcji społecznych wokół neokatechumenatu. Chociaż ja osobiście obserwuję duży przełom już w tej chwili w społeczeństwie naszym, polskim. Zmieniła się jedna i druga strona, bo neokatechumeni dzisiaj są mniej radykalni w przeciwstawianiu swojej drogi tradycyjnemu katolicyzmowi. I z kolei ci, którzy nieufnie podchodzili do drogi neokatechumenalnej, widzą owoce dzisiaj. Widzą owoce wspólnot formujących świadomych katolików, zaangażowanych, już coraz bardziej angażujących się w duszpasterstwo parafialne. Może wtedy byli obcym ciałem, kiedy nie mieli opieki ze strony duszpasterzy i ktoś z zewnątrz przychodził i na terenie parafii opiekował się taką wspólnotą. Dzisiaj proboszczowie coraz bardziej zaczynają dostrzegać wielką rolę i wartość drogi neokatechumenalnej. I tutaj następuje przełom. I myślę, że będą powstawały jeszcze inne formy ruchów, bo Kościół jest organizmem żywym i odpowiada na potrzeby czasu. I to jest całe piękno Kościoła. Jeszcze ta kultura Soboru Watykańskiego II, otwarcia, dialogu, akceptacji innego, nie przeniknęła umysłów duchownych i świeckich. Ale myślę, że ten duch Soboru będzie coraz bardziej przenikał Kościół, także i w masach. Dzisiaj masy są w Kościele zagrożone pewnym analfabetyzmem religijnym. Człowiek w pojedynkę nie ma czasu na i nie ma możliwości na pogłębianie wiary. Często informacje medialne kształtują jego obraz Kościoła. Przy nieznajomości problemu Kościoła uogólnia się. Natomiast w ruchach daje się pełny ewangeliczny obraz Kościoła.
Ksiądz biskup ma ogólną wizję, jak w Polsce wygląda rozwój wspólnot w innych diecezjach?
W skali ogólnopolskiej ta sieć ruchów to się różnie kształtuje. W zależności od liderów świeckich i w zależności także od polityki, w cudzysłowie mówiąc, biskupów diecezjalnych, którzy czasami preferują niektóre ruchy z racji osobistego doświadczenia. Dzisiaj wydaje mi się, że już w każdej diecezji są przedstawicielstwa wszystkich ruchów.
Jak będzie wyglądał ten kongres ogólnopolski?
W tym roku ten kongres będzie miał pewną nowość w formie takich przedłużonych dyskusji poprzez internet i z kolei później oddziaływanie kongresu poprzez internet. Następnie kongres będzie miał charakter synodalny, żeby wypracowywać jakieś przesłanie, pewne postulaty.
Więcej na temat kongresu można znaleźć pod adresem internetowym www.kongresruchów.pl. Przypomnę, że naszym gościem był ksiądz biskup Mieczysław Cisło, delegat konferencji Episkopatu Polski do spraw ruchów katolickich. Z Lublina dla Radia Watykańskiego brat Tomasz Wrański.
W naszym środowym magazynie z rozgłośni watykańskiej to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.